Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Spoglądamy na nasz radiowy zegar. 6 minut po godzinie 12 do godziny 13. Czas reakcji na antenie Radia Szczecin. Sporo dzisiaj tematów drogowych, także kierowcy powinni szczególnie zostać z nami. Będzie również o bonie energetycznym. 1 sierpnia rusza możliwość uzyskania wsparcia. W jaki sposób komu przysługuje, w czasie reakcji wszystkiego się dowiemy. Kontrowersje związane z budową osiedla leśnego w Tanowie. Osiedle leśne to nasza taka nasza nazewnictwo, któremu się będziemy posługiwać, bo no, jak sami mieszkańcy twierdzą, no, w tym miejscu osiedla być nie powinno. Ale to wszystko, jak mówiłem dzisiaj w czasie reakcji, na koniec zajrzymy oczywiście do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa w Szczecinie. Wcześniej jednak o obiecanej wczoraj nadmorskiej atrakcji turystycznej, zupełnie bezpłatnej dla turystów. Naprawdę sporo tematów. Nie ukrywam, że do godziny 13 liczę na liczne telefony Państwa do studia. Przypomnę, Sławek Orlik przy tym telefonie 510-37-36. Nasz czujny telefon, też ten właśnie wspomniany Sławomir Orlik, czuwał i montował te wszystkie telefony, które za chwilę wyemitujemy. Czujny telefon 510-37-32. Za sterami dzisiejszej audycji Patryk Srokowski, no i Adam Wosik. Witam serdecznie. Przez najbliższe 3 tygodnie mamy sezon urlopowy. Będę starał się z Państwem rozwiązywać wszystkie problemy nurtujące nie tylko mieszkańców Szczecina, ale także mieszkańców Pomorza Zachodniego. Na początku audycji wracamy do tematu zmian w organizacji ruchu, które dotyczą przede wszystkim kierowców z lot, żaglowców nam się szykuje w Szczecinie, no i kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie.
Czy na te 4 dni nie można by było zdjąć tych pachołków na rogu Matejki a Malczewskiego, bo tam niby miała być skończona 2 tygodnie temu ścieżka rowerowa i teraz ten jeden pas utrudnia ruch dla samochodów i kolejka jest Malczewskiego, Parkowa aż do stoczni albo i dalej. Czy mógłby ktoś się nad tym zastanowić i pochylić, na te 4 dni zdjąć te pachołki, żeby były 2 pasy drożne?
Kierowcy proponują różne zmiany organizacji ruchu na te trudne dni, które przed nami.
Chodzi o blokadę jednego pasa przy hotelu Dana i Hansa Tower. W związku z blokadą wałów Chobrego i ciężkim przejazdem przez Matejki można by odblokować jeden pas, który jest od bardzo dłuższego czasu i był poruszany. Nic się nie dzieje od dłuższego czasu przy wyzwolenia w kierunku miasta od Niebuszewa.
Popatrzmy na te utrudnienia obecnie obowiązujące na ulicach Szczecina. Rzeczywiście połowa trasy zamkowej stoi przy dojeździe do Jana Skolna. Gątyny niemal w całości zakrokowana w obu kierunkach. No i od Dibuła jadąc w kierunku Matejki też wszystko stoi od dołu. Ale uwaga kierowcy, no będzie gorzej od jutra, ponieważ zgodnie z informacją, która znajduje się na stronie Zarządu Drogi Transportu Miejskiego w Szczecinie, od jutra ulica Łady tylko z przepustkami, także od Dibuła jeszcze kawałek Łady możemy dzisiaj przejechać, ale dzisiaj w nocy ta ulica zostanie całkowicie zamknięta. Jak ktoś będzie miał przepustkę, to wjedzie, a jeśli nie będzie miał przepustki, niestety ten wjazd od jutra nie będzie możliwy. Władysława IV to kolejna ulica, która dzisiaj w nocy zostanie zamknięta. Wjazd na szczecińską Łasztownię. Do tej pory Władysława IV była uwolniona wraz z ulicą Zbożową, częściowo Spichrzową, a to wszystko dzisiaj w nocy również zostanie całkowicie zablokowane. Także prosiłbym kierowców, którzy chcieliby w kierunku Łasztowni udawać się jutro. Nie i jeszcze raz nie. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Pozostajemy przy kłopotach komunikacyjnych. Przenosimy się na chwilę na szczecińskie Pomorzany.
Chodzi o ulicę Włościańską, jest tam sygnalizacja świetlna. Prośba, żeby zgłosić do odpowiednich służb, żeby tam sprawdzili tą sygnalizację, ponieważ albo ona źle jest ustawiona, albo faktycznie kierowcy jeszcze wyjeżdżają na czerwony. Nam się na dole na przykład zapala zielone, a oni jeszcze jadą. Także nawet nie nadążamy przejechać. I to już dzisiaj 3 raz tędy jadę i 3 raz taka sama sytuacja. To znaczy, że chyba coś jest w takim sytuacji.
Kierowcy, jeśli chodzi o ulicę Włościańską, dzwonią do nas licznie w tej sprawie. Mieliśmy także sygnał od pana Michała.
Chodzi mi o sprawę na ulicy Włościańskiej. Jest tam wprowadzony z powodu remontu na Pomorzanach ruch wahadłowy. Wydaje mi się, że ktoś źle ustawił czasówki na tych światłach, ponieważ jadąc od Budziszyńskiej do Szczawiowej w dół, jeżdżę tamtędy codziennie do pracy i z pracy i jadąc w dół, będąc przykładowo czwartym czy piątym w kolejce, wjeżdżam na zielonym i dojeżdżam w dół do Szczawiowej, mijam auta stojące w przeciwnym kierunku i widzę, że oni już mają zielone. I ja i co najmniej jeszcze z dwa auta, które też wjechały na zielonym od góry, mimo wszystko blokujemy im możliwość wjazdu na górę. Z drugą strony jest sytuacja odwrotna. Wczoraj fakt, że zrobiłem to źle, ale chciałem to sprawdzić. Jadąc od Szczawiowej zapaliło się czerwone światło, dwa auta przede mną stanęły. Ja te auta wyminąłem, przejechałem na czerwonym świetle do góry, minąłem auta stojące na światłach, na czerwonym i co najmniej minęło jeszcze 10 sekund, zanim im się zapaliło zielone światło. Także coś tu jest nie halo z czasem ustawienia tych świateł.
Kierowcy apelują do nas, zgłoście to do odpowiednich służb. Zgłosiliśmy dzisiaj. Od razu informuję kierowców, że taka informacja została od nas przekazana odpowiednim służbom, które obiecały, że przyjrzą się tym światłom na ulicy Włościańskiej i oby od jutra tam wszystko wróciło do takiej normy, aby kierowcy mogli już spokojnie w jedną, jak i w drugą stronę pokonywać tę ulicę wahadłowo. No, prawdopodobnie jeszcze przez rok te kłopoty w tej części Szczecina, drogowe kłopoty w tej części Szczecina będą cały czas aktualne. Zmieniamy nieco temat. Zapowiadaliśmy temat tak zwanego bonu energetycznego. Mieliśmy telefon od pani Justyny w związku z tym, że właśnie bonem energetycznym z Prawobrzeża. Pani Justyno, oddajemy pani głos.
Bardzo proszę, abyście państwo zrobili co tylko możliwe, aby Centrum Świadczeń na Kadłubka przewiozło odpowiednią ilość wniosków o bon energetyczny do filii Urzędu Miejskiego na Prawobrzeżu, bo tutaj co prawda można te wnioski złożyć, ale najpierw trzeba po nie pojechać. Mają być dostępne online, na składanie jest tylko miesiąc. Nie każdy online potrafi złożyć, ja akurat potrafię, ale są niestety utrudnienia. W tej chwili jeszcze ich nie ma. Prawobrzeże to jest rozległy teren, dużo ludzi starszych, dużo osób, którym trudność sprawia, żeby dojechać na tego kadłubka i dlatego nie uważam, że to jest jakieś wielkie obciążenie, bo jak były wyłożone w holu, jest tam skrzynia, do której można zwrócić je wypełnione, włożyć i dostarczone zostaną z powrotem na kadłubka.
Pani Krystyna, za chwileczkę telefon od naszej słuchaczki. Dzień dobry, pani Krystyno. O, coś nam się niestety nie udało. Nic nie szkodzi. Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Witam panie Macieju, kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Może uda się jeszcze z panią Krystyną chwilę porozmawiać, ale to za moment. Jedno drobne wyjaśnienie do tego telefonu, bo oczywiście wnioski o bon energetyczny można składać od 1 sierpnia. Pani mówiła, że tylko przez miesiąc, ale chyba te wnioski, panie Macieju, aż do 30 września. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Nie, właśnie to chciałem, od tego też chciałem zacząć, bo te wnioski można składać przez pełne 2 miesiące, od 1 sierpnia są przyjmowane, do 30 września to jest ten graniczny moment, o którym należy pamiętać. Po tym dniu wnioski przyjmowane już nie będą, nie będzie można tych wniosków rozpatrywać, także wszystkie osoby, które będą zainteresowane skorzystaniem ze tego świadczenia, muszą swoje wnioski złożyć do końca września.
Panie Macieju, istotna informacja dla tych, którzy ten wniosek chcą składać na Prawobrzeżu, czy jest szansa, jak mówiła nasza słuchaczka, aby z kadłubka przerzucić trochę tych papierowych wniosków na Prawobrzeże, aby ci przede wszystkim starsi mieszkańcy miasta nie musieli jechać.
Zdecydowanie tak. Taki jest plan od samego początku i założenie, że te druki będą również dostępne na Prawobrzeżu. Natomiast nie są one dostępne jeszcze dzisiaj i jutro, tak zarówno jak i na kadłubka, jak i na Prawobrzeżu, z prostej przyczyny. Chcemy uniknąć sytuacji, w której osoby będą składały wnioski przed dniem 1 sierpnia, ponieważ takie wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia i taka osoba może nawet nie wiedzieć, że tego świadczenia nie otrzyma właśnie z tego powodu, że za szybko złożyła ten wniosek. Dlatego od 1 sierpnia zarówno w głównym biurze obsługi interesanta przy ulicy Kadłubka, jak i w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu będzie można te druki pobrać, wypełnić i też na Prawobrzeżu złożyć bez konieczności przejeżdżania na lewobrzeżną część, do lewobrzeżnej części Szczecina, żeby właśnie na Kadłubka te wnioski składać. Także te druki od 1 sierpnia będą również tam dostępne.
Ważna informacja dla tych, którzy te wnioski składać będą i którzy pewnie będą oczekiwali na ich rozpatrzenie, to nie będzie 1, 2 czy 3 dni. Tutaj zgodnie z zapisem ustawy państwo będą mieli 60 dni na to, aby ten wniosek rozpatrzyć.
Tak, dokładnie. Ustawodawca przewidział taki termin w momencie złożenia wniosku poprawnie złożonego, którego nie trzeba będzie uzupełniać. Mamy 60 dni na rozpatrzenie tej sprawy i wypłatę tego świadczenia. Także to jest oczywiście graniczny moment, kiedy musimy też tej formalności dopełnić. Ten termin może się wydłużyć właśnie tak, jak mówiłem, w przypadku, kiedy wnioski trzeba będzie na przykład uzupełnić, poprawić. To, co zawsze przypominamy i co jest bardzo ważne w trakcie wypełniania takich wniosków, jeżeli składamy je osobiście, to pamiętajmy o tym, że muszą być wnioski podpisane, bo to jest jeden z bardzo częstych błędów. Wydaje się taki prozaiczny, ale po wypełnieniu wszystkich stron czasami zapominamy na końcu ten wniosek podpisać, także zawsze o tym przypominamy, zawsze o to apelujemy. Czytajmy dokładnie wszystkie objaśnienia we wniosku, tak jak każda strona, każdy podpunkt jest dokładnie opisany. Zapoznajmy się na spokojnie z tymi wszystkimi objaśnieniami, żeby uniknąć błędów w wypełnianiu tego dokumentu.
Spróbujmy przejść do szczegółów ustawy. Panie Macieju, czy każdy obywatel, każda rodzina może taki wniosek złożyć? Czy są pewne obostrzenia związane na przykład z limitem finansowym?
Tak, tutaj podstawowym takim kryterium wyróżniającym to, czy dana osoba może skorzystać z tej pomocy, czy nie może skorzystać z tego świadczenia, jest właśnie kryterium dochodowe. Jeżeli chodzi o osoby samotnie gospodarujące, to mówimy tutaj o kwocie 2,5 tysiąca złotych dochodu. Jeżeli chodzi o rodziny, to wyliczamy ten dochód na każdego członka rodziny i on nie może wtedy przekroczyć 1700 zł na osobę w rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o bon energetyczny, to tutaj obowiązuje też zasada złotówka za złotówkę, czyli w przypadku przekroczenia progu dochodowego świadczenie dalej może zostać przyznane, ale jego wysokość będzie pomniejszona właśnie o kwotę tego przekroczenia. Czyli załóżmy, ktoś przekracza kryterium dochodowe o 100 zł, będziemy mogli wypłacić świadczenie o 100 zł mniejsze i kwota samego świadczenia będzie też uzależniona od tego, ile osób jest w składzie rodziny, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa jest to kwota 300 zł. W przypadku gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób to jest 400 zł. Z 4 do 5 osób 500 zł. I maksymalna kwota 600 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób. Jeżeli w głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa jest na przykład pompa ciepła albo piec elektryczny, to wtedy takie gospodarstwo domowe może uzyskać 2 razy wyższe dofinansowanie. Jedyny warunek tutaj to wpisanie lub zgłoszenie tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i spełnienie podstawowych warunków kryterium dochodowego i wtedy możemy to świadczenie przyznać w wyższej stawce.
Jeszcze tylko 2 drobiazgi. Pierwszy, bo rozmawiamy o tej papierowej formie. Czy ta forma elektroniczna w przypadku bonu energetycznego też jest możliwa?
Tak, oczywiście. Tutaj zarówno jak i w przypadku innych świadczeń też i tutaj można złożyć wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP oraz przez aplikację mObywatel. Oczywiście wnioski składane w tej formie będą musiały być potwierdzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Trzecia droga, która też jest możliwa, to wypełnienie wniosku w formie tradycyjnej papierowej i wysłanie go tradycyjną pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ulica Kadłubka 1271, 521 Szczecin. W ten sposób też wnioski można dostarczyć bez konieczności wizyty w urzędzie.
Ostatni drobiazg, bo o to też pewnie będą pytali ci, którzy wnioski złożą. Jak szybko ta wypłata nastąpi? Ustawodawca przewidział, że powinno to być zrealizowane w roku bieżącym lub ewentualnie na początku roku 2025. Jak pan przewiduje, jak to się uda w Szczecinie wszystko zrealizować? wypłacać?
Znaczy, no tutaj musimy realizować te wypłaty sukcesywnie, zgodnie z tym, co przewidział też ustawodawca w kontekście rozpatrzenia wniosków, czyli w ciągu tych 60 dni od daty złożenia tego wniosku. Także będziemy musieli się też trzymać tych terminów. Więc myślę, że te wypłaty będą realizowane sukcesywnie w zależności od tego, w jakich terminach będą wpływały wnioski i w zależności od tego, jak też otrzymamy środki już na realizację wypłat, jeżeli chodzi tutaj o przekazywanie dotacji. No i też sam stopień skomplikowania spraw, bo właśnie ten termin początku przyszłego roku jest przewidziany na sytuacje problemowe, w których trzeba będzie wyjaśniać pewne kwestie lub ewentualnych odwołań w kontekście na przykład decyzji odmownych, przyznania świadczenia, rozpatrywania spraw przez samorządowe kolegium odwoławcze. Także to są też zawsze dodatkowe sprawy, które nieco mogą wydłużyć wypłatę tego świadczenia.
Dziękuję bardzo. Oczywiście te kwoty, których pan podał, dotyczą kwot netto czy kwot brutto, bo to też czasami jest istotne.
Nie, to są kwoty netto. Jeżeli chodzi o próg dochodowy, to tu mówimy o kwotach netto już po wszystkich odliczeniach, także jeżeli obliczamy swój dochód, chcemy sprawdzić, czy będziemy mogli z tego świadczenia skorzystać, ewentualnie w jakim wymiarze, to mówimy tutaj zawsze o kwotach netto. Takie też objaśnienia są, jeżeli chodzi o wniosek, tam też można przeczytać dokładnie, co do tego dochodu się wlicza, co nie, co jest brane pod uwagę.
Dziękuję serdecznie. Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zmieniamy temat. Interwencje mieszkańców Szczecina to specjalność audycji Czas Reakcji. No i w tej chwili kolejna taka interwencja dotycząca ulic na prawobrzeżu Szczecina. Przebudowa ulicy Krzemiennej, przebudowa ulicy Smoczej, rondo na skrzyżowaniu Skalistej, Przewiewnej. Wiele, wiele miesięcy temu zapowiadana była realizacja tej inwestycji. W cudzysłowie oczywiście pierwszy ruch miał nastąpić jeszcze w drugim kwartale 2024 roku. Mamy lipiec, pewnie mamy jakiś zator z tym związany. Ale jaki, o tym Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie. Dzień dobry panie Piotrze, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie Piotrze, mieszkańcy Prawobrzeża interweniują w czasie reakcji i pytają, co się stało z tą inwestycją, którą państwo planowali w cudzysłowie oczywiście rozpocząć w jakiś sposób, czyli wyłonić wykonawcę najpóźniej w drugim kwartale 2024 roku. Udało się tego wykonawcę wyłonić, panie Piotrze, czy jeszcze nie?
Nie, ponieważ jeszcze nie było przetargu. Przygotowujemy się z całą dokumentacją, czyli kompletujemy wszystkie niezbędne dokumenty, żeby ten przetarg ogłosić. To prace oczywiście przygotowawcze czasami potrafią trwać dłużej niż jakby sama realizacja inwestycji. Natomiast to się dzieje. To nie jest tak, że miasto czy my jako SIM nic nie robimy w tym temacie. Także te prace wewnętrzne toczą się. Generalnie miasto ma zabezpieczone w budżecie wieloletnim programie rozwoju Szczecina środki też finansowe na realizację tego zadania. Więc to nie jest tak, że do tego zadania w ogóle nie będziemy podchodzić. Przygotowanie wymaga czasu. Musimy mieć jakby komplet wszystkich dokumentów niezbędnych do tego, żeby całą procedurę przetargową uruchomić.
No i Piotrze, tylko przypomnijmy mieszkańcom Prawobrzeża, Krzemiennej, Smoczej, Skalistej, Przewiewnej, co tam docelowo powstanie, jak już robotnicy, że tak powiem, udadzą się na odpoczynek.
No, kompletna metamorfoza, przebudowa układu drogowego, nowe nawierzchnie, same jezdni, oczywiście chodniki, kwestie związane z przebudową różnego rodzaju sieci instalacji podziemnych, także kompleksowa przebudowa tego zdania. To też jakby odzwierciedla to, ile miasto zabezpieczyło środków w budżecie, ponad 33 miliony złotych na to zadanie. Jaki oczywiście będzie koszt finalny, to też pokaże dopiero otwarcie ofert, wybór samego wykonawcy tego zadania. No i po wybraniu wykonawcy zakładamy, że te prace powinny zostać zrealizowane w terminie około 24 miesięcy. Także jesteśmy na początku tej drogi, natomiast na dzisiaj z tego zadania nikt nie zrezygnował. Trwają przygotowania i tutaj też pragnę uspokoić mieszkańców, no, że będziemy pomału się do tego przetargu przygotowywać.
Czy wiemy, jaki charakter będzie miało to rondo na skrzyżowaniu Skalistej i Przewiewnej? Czy jeszcze ta, że tak powiem, dokumentacja nie jest gotowa w tej części Szczecina?
Dokumentacja co do zasady jeszcze nie jest gotowa, bo część też prac będzie się toczyła w formule zaprojektuj i wybuduj. Natomiast to założenie jest takie, że to rondo też powinno pozwolić jakby skomunikować w lepszy sposób, bezpieczny tutaj ten układ okolicznych ulic. Ale jakby docelowy kształt oczywiście poznamy w momencie tutaj już ogłoszenia jakby założeń całych przetargowych do tego zadania.
Jeszcze jeden drobiazg. Ulica Struga. Rozpoczyna się budowa kładki, na którą czekało wielu, wielu mieszkańców Prawobrzeża. No i jedziemy ulicą Struga, a tam napis nam się pojawia: przepraszamy za utrudnienia. Mam na myśli oczywiście kierowców. Czy, panie Piotrze, możemy założyć dużą dozą prawdopodobieństwa, że budowa kładki spowoduje pewną zmianę organizacji ruchu i kierowcy jadący ulicą Struga do tej organizacji ruchu będą musieli się przyzwyczaić stopniowo?
To na pewno. Takie oznakowanie jest wprowadzane co do zasady przy wszystkich inwestycjach, zwłaszcza tych drogowych, które rzutują w jakikolwiek sposób na to, w jaki sposób poruszamy się, czy to pieszo, samochodem, rowerem, czy jakimś innym środkiem komunikacji. Generalnie zakładamy ograniczenie jakby tych wszystkich utrudnień do minimum. Na pewno może być tak, że w toku prac, które będą prowadzone, gdzieś w pewnych jakby momentach pojawią się utrudnienia związane z zamykaniem dynamicznie pewnych pasów jezdni, natomiast nie będzie to jakby element stały, który będzie się przedłużał w jakikolwiek sposób. No, wykonawca ma tak tutaj ułożony harmonogram robót, więc będzie dokładać starań, żeby tych utrudnień było jak najmniej.
Dziękuję bardzo. Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie. Gościem Czasu w Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Kolejny temat w czasie reakcji. Zapowiadaliśmy go dzisiaj kilka minut po godzinie 12. Tanowo, tam mieszkańcy w sile 50 osób nie do końca zgadzają się z pomysłem budowy, jak my to nazywamy, pewnego leśnego osiedla. Piotr Radomiński z ulicy Gunickiej w Tanowie zwrócił się do naszej redakcji. Przy wspomnianej ulicy Gunickiej mieszka, a więc bezpośrednio w jego sąsiedztwie ma powstać 6 domów jednorodzinnych, dwulokalowych. Z tym pomysłem pan Piotr Radomiński niespecjalnie się zgadza. Był gościem Czasu Reakcji 24 czerwca. Przypomnijmy chwilę.
Rzekomo wszystko jest zgodnie z przepisami, no bo przepisy definiują oczywiście budynek jednorodzinny jako taki, w którym mogą zamieszkać dwie rodziny. Natomiast istota sprawy jest jeszcze bardziej, że tak powiem, głęboka, bo inwestycje, na które wydane została tutaj pozwolenie na budowę, w ocenie tu okolicznych mieszkańców, oczywiście moim, no bo jestem, można powiedzieć, prawie że w bezpośrednim sąsiedztwie, ale też innych mieszkańców Tanowa jest szersza, bo inwestycja ta nie wpisuje się po prostu w ducha, ideę i w przepisy uchwalonego przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan, ja sam osobiście go sprawdzałem, przenosząc się do Tanowa jakiś czas temu, mówi, że no, na tym terenie powinny być tak naprawdę właśnie domy jednorodzinne na określonych zasadach o wielkości działki i wskazując obszar lokalizacji tych budynków i tak dalej. Tymczasem zamiast tego urzędnicy fundują nam tak naprawdę budowy, nie boimy się tego słowa, osiedli. Czyli zamiast, mówimy już o tych konkretnych działkach, zamiast 3 domów jednorodzinnych jest 6 domów dwurodzinnych, czyli zamiast 3 rodzin będzie tutaj mieszkało 12 rodzin. Każda z tych rodzin przynajmniej 2 samochody. Daje to 25 samochodów. Ignorowane są właśnie uwarunkowania związane z infrastrukturą, która jest niezbędna do zapewnienia nowym mieszkańcom również, no i obecnym, godnego życia, no bo nie ma tu kanalizacji, jest wąska droga. Te 25 samochodów będzie tą drogę na pewno blokować. Wywóz nieczystości przynajmniej raz w tygodniu, no i tego typu problemy.
Przy naszym telefonie naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, pan Szczepan Sawiński. Dzień dobry, panie Szczepanie.
Dzień dobry, panie doktorze.
Sporo zastrzeżeń mieszkańców Tanowa. Nie wiem, czy to właśnie do pana, czy może do przepisów, które są nieludzkie, jak to mówią nasi słuchacze. Jakby pan to wszystko skomentował, jakby pan do tego wszystkiego się odniósł?
Panie redaktorze, ja po części rozumiem te osoby, nazwijmy je skarżące, tak? Natomiast ja wydając decyzję o pozwoleniu na budowę opieram się na przepisach prawa miejscowego. I żaden z przepisów prawa miejscowego, tu mamy uchwałę Rady Miejskiej w Policach z 2012 roku, nie określa ilości budynków na jednej działce. Tak samo zarzut no, rzekomego osiedla. No przecież te wszystkie domy jednorodziny, które są przy ulicy Górnickiej, to już tworzą osiedle. No i nie można mówić, że tu, jeżeli budujemy dalej ileś budynków, może nieszczęściem jest to, że prawo budowlane definiuje budynki mieszkalne jednorodzinne, które mogą mieć do dwóch lokali mieszkalnych. No ale cóż, to jest ustawa. Nie mogę dyskutować z tym. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to co wydaliśmy, ja sprawdzałem jeszcze raz plan zagospodarowania, przepisy prawa miejscowego, projekt zagospodarowania, który zatwierdziliśmy, że budynki, które są tam zlokalizowane, mieszczą się w granicach tego obszaru, gdzie mają być zlokalizowane. Uzbrojenie tego terenu możemy tylko no, mieć pewne zastrzeżenia, tylko pytanie do kogo, że nie ma tam kanalizacji sanitarnej. Mam świadomość, że te budynki będą uzbrojone w kanalizację sanitarną poprzez budowę zbiorników szczelnych, tak zwanych szam. Ale tu znowu wracam do prawa miejscowego, czyli tej uchwały z 2012 roku. Tam są zapisy, które dopuszczają do czasu realizacji sieci zewnętrznej, sieci zbiorczej, budowę takich zbiorników. Projektant określił w swoim projekcie pewne zasady budowy tego, pewne pojemności. No trudno mi z tym dyskutować, jeżeli on pewne rzeczy wylicza na podstawie norm szczegółowych. Wie pan, tu jeszcze jedna sytuacja. No tu możemy mówić o tych szampach. No ale przecież te wszystkie budynki wokół tej ulicy no, są uzbrojone w szampa. No to jak to jest? Komuś wolno, a komuś nie wolno? Ja rozumiem, że może być zagęszczenie pojazdów, że zagęszczenie jakichś pojazdów asenizacyjnych, służb, które potrzebują oczyszczania. Natomiast no to jest wszystko kultura użytkowania, organizacja placu budowy, podczas budowy, technologia placu budowy. Na to my nie mamy wpływu przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Musimy tylko określać to, co mówi uchwała Rady Miejskiej w Policach i przepisy szczegółowe.
Panie naczelniku, nie ukrywam, że mieszkańcy, którzy w jakiś sposób protestują przeciwko budowie tego, nazwijmy to mini osiedla leśnego, interweniują różnych służb, między innymi jeden z zarzutów, który kierują. I teraz pytanie, czy do państwa, czy do ustawodawcy, zostali wykluczeni z postępowania administracyjnego. Czy zdaniem pana ta ich obecność przy postępowaniu administracyjnym była możliwa i czy była konieczna?
Uważam, że na tym etapie projektu, który my zatwierdziliśmy, nie. Prawo budowlane, bo tu cały czas opieramy się o przepisach na przepisach prawa budowlanego, określa tak zwany obszar oddziaływania. Czyli ten obszar uciążliwości, który nie etap budowy, tylko sama inwestycja w trakcie użytkowania może wpływać na działki sąsiednie. Tylko niestety, tak jak skarżący podnosili w pierwszych pismach, definicja tego obszaru, no to ona się zmieniła w 2020 roku. I teraz musimy patrzeć na przepisy obowiązujące dzisiaj, bo my wydaliśmy decyzję w tym roku, czyli już po zmianie pewnej definicji i zgodnie z tym, co projektant określił i my sprawdziliśmy, bo mamy obowiązek sprawdzić pewne rzeczy, stwierdziliśmy, że ten obszar oddziaływania w układzie uciążliwości tych budynków powinien się zamknąć w granicach działek inwestycyjnych, bo tu mamy 6 budynków, prawda, na 2 działkach geodezyjnych, na 2 działkach inwestycyjnych będących w posiadaniu tego samego podmiotu.
Mówimy cały czas o ulicy Górnickiej, czyli to jest taka droga od ulicy Szczecińskiej w kierunku jeziora Świdwie. Jak ktoś na rowerach często podróżuje, to mniej więcej wie, o jakim obszarze administracyjnym mówimy. Pytanie kolejne ważne z gatunku administracyjnych. Mieszkańcy będą domagali się wznowienia tego postępowania, dokonania niezależnej oceny oddziaływania powstającego osiedla na otoczenie. Czy zdaniem pana takie wznowienie postępowania i dokonanie oceny jest w ogóle możliwe?
Panie redaktorze, każdy ma prawo żądać wznowienia. Państwo, którzy skarżą to postępowanie, uważają się za strony w tym postępowaniu. Natomiast te wnioski do nas wpłynęły. My wznowiliśmy postępowanie, bo mamy obowiązek wznowić i rozpatrzyć ich zarzuty. Natomiast równolegle wpłynął wniosek tych państwa do wojewody zachodniopomorskiego o stwierdzenie nieważności naszej decyzji. W związku z tym nasze postępowanie w sprawie zawieszenia zostało zawieszone. Może troszeczkę tak wybrzmiało. Natomiast sytuacja jest taka. Postępowanie o stwierdzenie ważności priorytetem jest wyższe od postępowania wznowieniowego. No bo cóż będę wznawiał, jeżeli nie daj Bóg wojewoda stwierdzi nieważne decyzji. Nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie. Także to czas pokaże. Także do czasu rozstrzygnięcia postępowania przed wojewodą zachodniopomorskim. To się toczy w Wydziale Architektury Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kiedy będę miał rozstrzygnięcie ostateczne, wtedy będę mógł wznowić postępowanie, przepraszam, kończyć postępowanie wznowieniowe, które wznowiłem, ale zawiesiłem do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez wojewodę zachodniopomorskiego w części dotyczącej stwierdzenia ważności decyzji.
No i właśnie to miało być moje kolejne, już chyba ostatnie pytanie do pana. Jak długo rozstrzygnięcia w tej sprawie możemy się spodziewać? Mieszkańcy ulicy Gunickiej w Tanowie pewnie też chcieliby wiedzieć, na ile zdaniem pana, z pana doświadczenia, bo pan zajmuje się tym zawodowo, ile będziemy czekali na takie definitywne rozstrzygnięcie tego jakby tej stanowiska w tej sprawie?
Panie redaktorze, dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego trafiły w drugiej połowie lipca tego roku. Przewiduję, że wojewoda powinien w ciągu miesiąca coś napisać, rozstrzygnąć na korzyść starosty bądź na korzyść skarżących. Nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie. I wtedy dopiero jeszcze następna rzecz. To rozstrzygnięcie musi być prawomocne, ostateczne. Jeśli takie będzie, ja kontynuuję postępowanie wznowieniowe i rozstrzygam zarzuty skarżących. Może błędem było to, że skarżący najpierw znieśli o wznowienie postępowania do wojewody bezpośrednio, a wojewoda nam to odesłał, bo nie miał innego wyjścia. Tak mówi przepis kodeksu postępowania administracyjnego. To przyciągnęło troszeczkę sprawy wznowieniowe. No i w międzyczasie wpłynął wniosek o stwierdzenie ważności. Także tutaj no, ja rozkładam w ręce, dopóki wojewoda nie rozstrzygnie tego wniosku o stwierdzenie ważności, ja nie powinienem rozstrzygnąć żadnych kroków, bo nie wiem, co dalej będzie w tej sprawie.
Pewnie tutaj...
Podejrzewam, że wojewoda powinien w ciągu miesiąca rozstrzygnąć, czyli spodziewam się do połowy sierpnia.
Dziękujemy serdecznie. Pewnie do tej sprawy będziemy wracali, panie naczelniku, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Ja mam jeszcze jedną prośbę.
Bardzo proszę, panie Szczepanie.
Do wszystkich mieszkańców, bo te problemy się przewijają nie tylko na ulicy Gunickiej, wszędzie się przewijają. Nikt nie może, że tak powiem, przewidzieć pewnych sytuacji, kupując nieruchomość i marząc o czymś spokojnym. Proponowałbym, w tej chwili gminy ogłaszają pracę nad planami ogólnymi. Może niech mieszkańcy, tam gdzie jeszcze są tereny niezabudowane, w cudzysłowie dziewicze, może niech wnoszą do planów miejscowych zmianę, niech wpisują gminy jeden budynek na jednej działce. Wtedy i urzędy będą miały mniej problemów i osoby z otoczenia będą bardziej spokojniejsze. Takie zapisy są na przykład w planach miejscowych gminy Dobra, w planach miejscowych gminy Kołbaskowo. Dlaczegoż by tu nie mogłoby być?
Czyli wysyłamy,
to by na pewno wszystkim pomogło.
Tak, czyli wysyłamy mieszkańców gminy Police na ulicę Batorego, tam aby usiedli razem z radnymi, no i doprowadzili do ewentualnych korekcji.
To na to specjalne nie składają wnioski. No tam, gdzie jeszcze coś jest wolnego, żeby się zabezpieczyć przed jakąś kontynuacją zabudowy. Uważam, że no, w pewnym sensie ten podmiot, tu akurat mówimy o deweloperze, no też jest podmiotem, który chce budować. No tak jak oni, tak i on chce wybudować. Ten na sprzedaż, czyli dla siebie, tak?
Dziękuję bardzo. Szczepan Sowiński, naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego Police, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie Szczepanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do niego.
Czas Reakcji, audycja na żywo. A jak się okazuje, mamy jakieś nowe, zupełnie nowe, świeże informacje drogowe. Podejrzewam, że niezbyt przyjemne dla kierowców. Otworzyłem mapę Google'a i rzeczywiście na ulicy Taczaka, jak jedziemy w kierunku szofera, coś nam się wydarzyło.
Chciałbym poinformować, że z ulicy Taczaka przez Sosabowskiego nie dostaniemy się na osiedle Zawodowskiego z tego względu, że chyba prawdopodobnie jest jakiś wypadek, straż pożarna zagrodziła drogę, nie ma przejazdu, trzeba się ratować objazdami. To jest informacja w ostatniej chwili.
Tak, patrzę na tą mapę Google, rzeczywiście co najmniej półkilometrowy korek jadąc ulicą Taczaka w kierunku ulicy Szafera. Drugi telefon w tej sprawie.
Witam, stały słuchacz. Ulica Szeroka oraz Sosabowskiego od ronda Kresowian w kierunku ulicy Derdowskiego i Taczaka zablokowana. Jedną drogę blokuje policja, a drugą drogę blokuje straż pożarna. Także weźmy pod uwagę objazdy, ponieważ tamta droga jest w tej chwili zablokowana.
Pozdrawiam.
Na mapie Google widzimy te utrudnienia przede wszystkim na nitce w kierunku szafera. Także uwaga kierowcy, oczy dookoła głowy, bo nie jest łatwo w tej części Szczecina. Przeskakujemy do kolejnego tematu. No, patrzymy na zegarek, czas nas goni. Napisał do nas słuchacz pan Maciej. Pomiędzy Dziwnowem i Międzywodziem powstała nowa atrakcja turystyczna. Punkt widokowy, z którego roztacza się widok na Zalew Kamiński. Miejsce nie jest zbyt popularne, ale z pewnością będzie chętnie odwiedzane o każdej porze roku, gdyż widoki są przepiękne. Stalowa konstrukcja stanęła na szczycie wysokiego wzniesienia, które w rzeczywistości jest zrekultywowanym wysypiskiem śmieci. Jest taras widokowy z ławeczkami. Całość jest oświetlona i monitorowana. Przy dobrej widoczności można dostrzec w oddali kamień pomorski. Przy naszym telefonie przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Fregata w Międzywodziu, pani Dorota Galec. Dzień dobry, witam pani Dorota.
Dzień dobry, witam.
Pani Doroto, rozumiem, że to jakaś taka, jakieś specjalne wyróżnienie dla państwa miejscowości, dla państwa sołectwa, bo jest szansa, że w końcu gdzieś tam w okolicach Międzywodzia nie tylko ci, którzy nad morzem, ale będą mogli także zobaczyć uroki Zalewu Kamieńskiego.
Tak, oczywiście. No, jest to taki punkt widokowy. Tam widać taki zespół przyrodniczo-krajobrazowy, dziwnowskie Słowany, bo to są po prostu widok na Kamień Pomorski, na Zalew i jest to wyróżnieniem pod tym, że tam są wody słonolubne i tam rosną właśnie różne roślinki, które się w tym krajobrazie zadomowiły.
My mówimy o, przerwę pani Doroto, bo my mówimy o pięknych miejscach do zwiedzenia, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, gdzie one tak naprawdę szczegółowo są. Proszę teraz tym, którzy czy samochodem, czy rowerem, tak poinstruować, jak tam dojechać.
Najlepiej to albo jedziemy albo od strony Międzywodzia, albo od strony Dziewinowa. Nie jest jeszcze to tak dobrze oznaczone, jest takie małe znaki drogowe, skręcają i pokazują, gdzie można zjechać samochodem lub rowerem. Będziemy starać się, żeby to było bardziej oznaczone, ale musimy jeszcze dużo przebrnąć, ponieważ to jest droga wojewódzka i tu są pisane pisma, ale na razie jakby to jest sugerowany zjazd, a jak będzie bardziej uczęszczane, to na pewno, tak jak nam dyrekcja dróg powiedziała, że spróbują wyznaczyć przejście dla rowerów i dla osób, które się poruszają pieszo.
Czy jest szansa na to, aby ten punkt widokowy, jakieś zdjęcia wstępnie widzieliśmy, był zadaszony? Bo według planu, który gdzieś jest dostępny w internecie, ta część widokowa, która już powstała, nie jest docelowa, czyli tak naprawdę prawdopodobnie ten punkt widokowy będzie rozbudowywany. Jak to będzie wyglądało w przyszłości?
No, będziemy się starać o jakieś nowe środki, bo w pierwszej wersji była większa platforma widokowa, ale no, w związku z tym, że wszystkie jakieś środki, które miałyśmy, nie wystarczyły na to po wszystkich podwyżkach różnych konstrukcji budowlanych i nie można było tego zrobić większego. Ale jeżeli zostaną jakieś takie środki uruchomione, tak jak tutaj było właśnie z lokalnej grupy działania, z PROW-u, to chciałybyśmy rozbudować to i żeby było to większe, ale może jednak zadaszyć tak do końca nie chciałyśmy, bo tam jest piękny widok i też są ludzie, którzy lubią oglądać gwiazdy i mówią, że tam jest doskonałe miejsce, żeby je obserwować.
Pani Doroto, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy to miejsce ma szansę stać się jakimś mini centrum kulturalnym? To znaczy, że państwo chcieliby tam zorganizować jakąś małą imprezę, małe ognisko, mały grill, przy okazji integrować mieszkańców lokalnych?
Na pewno, bo są różnego rodzaju środki, które my staramy się pozyskać i mamy nadzieję, że zrobimy takie miejsce do grillowania. Jest taki wstępny pomysł, ale to też koło gospodyń wiejskich utrzymuje się no, albo z dotacji, albo z jakichś programów albo też ze składek, więc nie jesteśmy takim jakby organizacją, która może sobie na dużo pozwolić. No, i czekamy, jak będzie coś fajnego, to mamy nadzieję, że będziemy aplikować i dostosujemy to do większych, jako większą atrakcję.
No ale jesteście aktywni i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Pani Dorota, dziękuję. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fregata w Międzywodziu, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Jeszcze tylko przypomnę tym, którzy chcieliby ten nowy punkt widokowy odwiedzić. Jedziemy od Międzywodzia w kierunku Dziwnowa i w pewnym momencie skręcamy w prawo. No jak już sobie tam skręcimy, to ten punkt widokowy jest dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, dla turystów, którzy przyjadą do nas z południa Polski, jak najbardziej dostępny. Kolejny temat za chwilę. Ważny temat, społecznie ważny, ale zaczynamy od telefonu.
Nazywam się Michał Głowacki. Sąsiadki, 12-letnia dziewczynka, zdiagnozowali białaczkę 2 dni temu. Jest dziewczyna już od razu ma chemię robioną i poszukiwana jest pilnie krew w Szczecinie, bo ma rzadką grupę krwi. Dziękuję.
Tak, no i tej rzadkiej grupy krwi 0 RHD minus wczoraj poszukiwaliśmy. Przy telefonie pani Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dzień dobry serdecznie pani dyrektor.
Dzień dobry.
Pani Ewo, ważna sprawa dotycząca zapotrzebowania na krew. Słuchacz do nas dzwoni i szuka tej krwi, ale okazuje się, że nie tylko słuchacz tej krwi szuka, ale wy jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa również.
Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na krew w grupie RHD-, rzeczywiście ono jest. Nie jest tak, że nie mamy tej grupy krwi na naszych stanach magazynowych, ale bardzo serdecznie dawców w tej grupie zapraszamy. Mamy również innych pacjentów, też ciężko chorych, którzy potrzebują na przykład krwi BRHD-, czyli BRHD-. W tej chwili najbardziej tych dawców zapraszamy, grupę 0 RHD- i grupę ARHD-. Są to te trzy grupy, w których zapraszamy dawców. Są to dawcy, którzy w populacji są w mniejszej ilości, a biorcy w tej grupie są, także zapraszamy i 0RHD- i BRHD- i ARHD-. Oczywiście w pozostałych grupach też są zarówno biorcy, więc też potrzebujemy dawców. W tej chwili tak najmniej serdecznie, bo mamy dosyć duże stany magazynowe w grupie AB, zarówno minus jak i plus.
Pani Ewo, ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali. Magnez albo jakaś marchewka. Jak przekonać tych nieprzekonanych, żeby zechcieli krew oddać i żeby wsparli państwa w tej trudnej działalności?
Jeżeli chodzi o marchewkę czy magnez, przede wszystkim każdy z nas jest potencjalnym biorcą. Zarówno my, jak i nasza rodzina, nasi bliscy, przyjaciele, znajomi. Nigdy nie wiemy, kiedy nam ta krew będzie potrzebna. Może być nagle potrzebna. Krew może oddać tylko zdrowa, dorosła osoba. W związku z tym nie można jej niczym zastąpić i tylko dawcy, którzy się do nas zgłoszą i będą chcieli tą krew oddać honorowo, mogą pomóc potrzebującym. Tak jak powiedziałam, każdy z nas jest potencjalnym biorcą, nie tylko my, ale również nasza najbliższa rodzina, znajomi. Także zapraszamy. Tylko osoba zdrowa może tą krew oddać, żeby pomóc pacjentom.
Nie wszyscy to wiedzą, ale oddawanie krwi ma też swoje jakieś przełożenie na inne rzeczy, typu bezpłatna jazda komunikacją miejską w pewnym momencie, ewentualnie czekolada, dzień wolny od pracy. Proszę przybliżyć, jak to wygląda.
Jeżeli chodzi o dzień wolny, to w tej chwili są to 2 dni wolnego, czyli dzień, w którym oddaliśmy krew i dzień następny. Także to są 2 dni wolnego. Oczywiście jest to zgodne, to musi być też ustalone z pracodawcą, bo to nie jest na zasadzie zwolnienia takiego jak zwolnienie lekarskie w trakcie choroby, ale trzeba uzgodnić z pracodawcą, że się idzie do nas oddać krew. i my wystawiamy wtedy zaświadczenie usprawiedliwiające tą nieobecność w pracy. Jeżeli chodzi o czekolady, jest to ekwiwalent kaloryczny, który dawcy u nas dostają za tą oddaną krew, czyli nie jest to nagroda, nie jest to prezent, jest to ekwiwalent kaloryczny. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli chodzi o bezpłatne przejazdy, to już jest związane z ilością oddanej krwi. Oprócz tego po oddaniu 20 litrów krwi lub jej odpowiedników dawca może być odznaczony przez ministra odznaczeniem zasłużony dla zdrowia narodu.
Tutaj jeszcze wracając do tych litrów, które należałoby oddać w ciągu kilku lat przede wszystkim. Mamy tą uchwałę Rady Miejskiej w Szczecinie, która trochę nie oddaje rzeczywistości w stosunku do innych przepisów obowiązujących w Polsce. Tutaj słuchacz do nas pisze i też ma wątpliwości, czy ta uchwała Rady Miasta w Szczecinie trochę nie odbiega od tych przepisów, norm, czy od ewentualnych lat, które trzeba, przepraszam za wrażenie, wypracować w stosunku do innych miast. Czy znana jest pani ta sytuacja i czy jest szansa na to, abyśmy mogli tutaj w Szczecinie rozmawiać z radnymi na ten temat?
Ale tak jak pan powiedział, to jest uchwała Rady Miasta. W związku z tym ja mogę tutaj ewentualnie uczestniczyć jako doradca, ale pewnych rzeczy, na pewne rzeczy nie mam wpływu.
No to już wszystko już wiemy. Dziękujemy serdecznie pani Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ale jeszcze jedna rzecz. Pani Ewo, proszę przypomnieć, w jakich dniach, w jakich godzinach można do was na Aleje Wojska Polskiego się zgłosić i krew oddać?
Ja powiem w ten sposób. My wszystkie informacje mamy na stronie internetowej, bo my nie tylko pracujemy w Szczecinie, mamy 6 terenowych oddziałów, w których również przyjmujemy dawców, jak również mamy tak zwane ekipy wyjazdowe. One się odbywają też i stacjonarnie, jak i wyjazdowo. Mamy 2 ambulanse i wyjeżdżamy do dawców. W związku z tym trochę na terenie województwa nas jest. Są miejsca, w których można oddać. Najlepiej to prześledzić na stronie internetowej, gdzie w danym momencie jesteśmy. W Szczecinie rejestracja od 7.15 do 13.15. To jest godzina rejestracji, bo potem jeszcze trzeba dawcę zakwalifikować i pobrać krew. To też jeszcze trochę trwa. Mamy też wyznaczone zarówno w Szczecinie mamy wyznaczone też dodatkowo soboty, w których można się do nas zgłosić, jak i przedłużone piątki, ale to najlepiej sprawdzić na stronie internetowej.
Dziękuję serdecznie. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, pani Ewa Kłosińska, gościem Czasu Reakcji.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Do
Dziękuję. Zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Jeszcze jeden, może dwa tematy krótkie nam się zmieszczą, niecałe 3 minuty do końca audycji. To są tematy, którymi się zajmiemy, jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu. Na początku zaglądamy na cmentarz centralny w Szczecinie.
Ja mam pytanie takie. Kiedy na cmentarzu centralnym zostaną wymienione wręcz na takie, jak były przed wojną, granitowe stopnie na schodach prowadzące do pomnika od strony fontanny i tego baseniku. Także zajmijcie się tą sprawą, bo to naprawdę aż wstyd, żeby takie reprezentacyjne miejsce tak się byle jak prezentowało. Do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Oczywiście sprawą się zajmiemy. Prosimy jednak o szczegóły. To też jest bardzo istotne, abyśmy też mogli z tymi szczegółami wystąpić do służb miejskich, które za stan tego odpowiadają. Także prosimy jeszcze raz o telefon, o uszczegółowienie sprawy i do tego, w jaki sposób wyglądają te schody na cmentarzu centralnym. Na pewno wrócimy. Minuta 50 do końca programu. Jeszcze zajrzyjmy na ulicę Szczecin.
Czy jesteście w stanie zająć się ciężarówkami jeżdżącymi po naszych dwupasmowych drogach w centrum Szczecina, które powinny jeździć, z tego co wiem, według przepisów 50 na godzinę, a zdarza się to nagminnie, że po prostu jeżdżą po 70-80 na godzinę przez też centrum miasta. To stwarza takie zagrożenie, ale nigdy nie widziałem ani policji, ani żadnej instytucji, która by to po prostu kontrolowała. Jak to jest możliwe?
Będziemy do tego tematu wracać, niewątpliwie, to obiecujemy. Czas reakcji jest właśnie od tego, aby różnymi tematami nurtującymi kierowców się zająć, ale mamy również telefon od słuchacza, pana Janusza. Nurtuje go wypowiedź przedstawiciela starostwa czy przedstawicielki starostwa powiatowego w Policach.
Jestem oburzony tą panią, co wypowiadałaś odnośnie tej drogi Kostowna, bo samochody będą mogły szybciej jeździć, a ludzie będą chodzili sobie poboczami, dzieciaki będą uciekały, bo kałuża będą w nich strzelały, bo oni jeszcze szybciej będą jeździć. Trzeba zacząć od chodników i od tego. To nie tędy droga według mnie, tak mi się wydaje.
No i właśnie, pan Janusz sugeruje, aby w Stobnie rzeczywiście powstał chodnik w końcu, droga dla rowerów także, aby ci kierowcy pędzący w jedną, jak i w drugą stronę dość bezpiecznie pokonywali obszar zabudowany, no 50 na godzinę na terenie zabudowanym, jak już wiemy z telefonów słuchaczy, niekoniecznie wszystkich obowiązuje. Dziękujemy za audycję dzisiejszą. Patryk Srogowski przy sterach, Sławek Orlik odbierał od państwa telefony i je na bieżąco montował. Adam Wosik przy mikrofonie. Słyszymy się na pewno jutro kilka minut po godzinie 12 w kolejnym czasie reakcji. Do usłyszenia.